Godzina 7.54. My teraz łączymy się z dalekim Tajwanem. Tam jest pani Hanna Shen. Dzień dobry pani. Wygląda na to, że tak jak spodziewali się obserwatorzy ostatniego zjazdu Komunistycznej Partii Chin, pan przewodniczący Xi Jinping postanowił przedłużyć sobie swoją władzę i ta dotychczasowa niepisana zasada, że co jakiś czas liderzy państwa chińskiego i partii się zmieniają, zostanie złamana.
Tak, rzeczywiście już w czasie zjazdu, który odbył się w październiku, fakt, że Xi Jinping nie wskazał na swoich następców, było taką zapowiedzią, że wydarzy się prawdopodobnie to, co teraz się wydarzyło, to znaczy zniesienie tego zakazu prawa, że prezydent może sprawować władzę dłużej niż dwie kadencje. Ale to jest nie tylko jedyna zmiana, o jakiej mówi się, że zostanie na najbliższym ogólnochińskim zgromadzeniu przedstawicieli ludowych wprowadzona do konstytucji. Mówi się także, że zostanie wpisana myśl Xi Jinpinga w konstytucję. Ona już została wpisana w statut partii, mają ją czytać dzieci w szkole. Także zostanie wpisana do konstytucji formuła przywództwo komunistycznej partii Chin jest definiującą cechą socjalizmu o chińskiej charakterystyce. To wszystko pokazuje, że rzeczywiście Chiny wracają do takiego okresu z początku Chiny komunistyczne swojego istnienia, czyli do okresu rządów Mao. O Xi Jinpingu mówi się teraz Xi Jinping wersja 2. To wszystko pokazuje, że Xi Jinping nie stał się tak, jak myślano, gdy dochodził do władzy na przełomie 2012-2013, że będzie reformatorem, ale że raczej od tego ruchu reformatorskiego wprowadzonego przez Deng Xiaopinga i potem kontynuowanego między innymi przez Jiang Zemina odchodzi. Zarówno Deng Xiaoping, jak i Jiang Zemin stawiali na to, że najpierw Chiny powinny rozwijać się ekonomicznie. Xi Jinping uważa, że Chiny mają już wystarczającą ekonomiczną potęgą i teraz powinny przestać czekać na swój czas, ale pokazać światu, że mają odgrywać ważną rolę na arenie międzynarodowej. I tą taką formą pokazania między innymi swojej roli jest także stawianie oporu temu, co Xi Jinping określa jako zachodnie wrogie siły, które zamierzają wpływać jakoś na to, co się dzieje, jak twierdzi partia komunistyczna w Chinach i są zagrożeniem dla partii komunistycznej. O tym, co partia komunistyczna widzi jako zagrożenie, wiemy z dokumentu numer 9, który kilka lat temu opublikowała właśnie partia komunistyczna. To miał być dokument tajny, ale dzięki jednej z chińskich dziennikarek ujrzał światło dzienne i wiemy, że wśród tych zagrożeń partia wymienia poza demokracją, poza takimi wolnościami jak wolność wypowiedzi czy religii właśnie chrześcijaństwo. I walka z chrześcijaństwem prowadzona przez Xi Jinpinga to jest tak, że pokazuje nam, że Chiny wracają do okresu Mao Tse-tunga. Znowu mamy burzone kościoły, domy modlitewne, znowu palone są krzyże. Nawet sami chińscy internauci mówią, że jak to widzą, to przypomina im się okres rewolucji kulturalnej z okresu Mao Tse-tunga. Ale to nawiązanie do Mao Tse-tunga widać także w języku, jaki w tej chwili właśnie w tych dniach widzimy w mediach. Chiny starają, media komunistyczne kontrolowane przez komunistów, między innymi agencja Xinhua, starając się przekonać Chińczyków, że te zmiany w konstytucji, między innymi zniesienie tej kadencyjności prezydentury jest konieczne, dlatego że dzięki temu Chiny staną się wielkim, nowoczesnym, socjalistycznym krajem, czy zmiany te mają służyć promowaniu demokratycznej dyktatury proletariatu. To jest dokładnie takie same sformułowania, jakich korzystał Mao Tse-tung. O tym, że to, co się dzieje w tej chwili w Chinach, jest także odejściem od ducha Deng Xiaopinga, świadczy to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, a może było przeszło troszkę niezauważone. Otóż pojawiła się informacja, że taka firma Anbang Insurance, prywatna firma działająca w sektorze finansowym, została przejęta przez partię komunistyczną. Kontrolę na nią przejął rząd. To jest firma, której założyciel Wu Xiaohui, jego żoną jest wnuczka Deng Xiaopinga. Także mamy w tej chwili coś takiego, Xi Jinping sięga po aktywa, po to, co to należało między innymi do rodziny Deng Xiaopinga, ale jest to także jasny sygnał dla chińskich miliarderów, milionerów, tych, którzy najbardziej współpracowali i współpracują z partią komunistyczną, że no, zawdzięczają swoje bogactwo partii komunistycznej i muszą być jej do końca posłuszni. Nie mogą na przykład kierować za dużo swojego kapitału za granicą wtedy, kiedy partia tego kapitału kontroluje. Jeżeli nie będą słuchać partii, no to spotka ich to, co spotkało firmę Anbang. Po prostu komuniści położą rękę na całej firmie.
Czy to jest tak, że to rzeczywiście jest nawiązanie, że to jest mało 2.0, jak pani mówi, a może to po prostu wraca stara, dobra chińska tradycja dynastii i pan przewodniczący postanowił wyrosnąć poza partię i zrobić taką władzę osobistą?
Znaczy to na pewno jest to taki cesarz po prostu, cesarz, który ma nieograniczoną władzę, bo ta zmiana w konstytucji rzeczywiście pozwala mu na dożywotnią władzę, więc to rzeczywiście no jest na pewno taka ustanowienie dynastii, no, nawiązanie do tej dynastii tradycji chińskiej. Coś w tym na pewno jest.
Tymczasem bez względu na to, co się dzieje wewnątrz chińskiego ustroju, to chińska ekspansja trwa i ona dotyka również struktury Unii Europejskiej.
Tak, i ostatnio pojawiły się dość ciekawe artykuły w prasie, między innymi w Hiszpanii. Jeden z dzienników El Confidencial alarmuje troszeczkę, tak, że Chiny próbują skłócić kraje Unii Europejskiej. Tym polem działania jest właśnie, zwłaszcza Europa Środkowa, między innymi kraje takie jak Polska czy Węgry, że Chiny mają tutaj coraz większe wpływy, między innymi starają się wpłynąć na opinię publiczną, na decyzje wewnętrzne w tych krajach, są naciski gospodarcze, że tworzone są różnego rodzaju instytuty, środki badawcze, które no właśnie pod tą pieczą chińską, które mogą wpływać na opinię publiczną, mogą ingerować w życie lokalne. Uściszane są krytyczne głosy. Takim polem działania dla Chińczyków w Europie Środkowej jest między innymi ta formuła 16+1, czyli współpracy państw Europy Wschodniej z Chinami, no i nowy jedwabny szlak. I rzeczywiście wiele z tych właśnie punktów, w którym to zagrożenie jest i wpływy, jeżeli patrzy się na Polskę, to rzeczywiście ma to sens, między innymi tworzenie różnego rodzaju think tanków czy ośrodków badawczych, które bardzo mocno współpracują z Chinami, a które bardzo często no, sprzedają nam, opinii publicznej, taki no, troszeczkę wybielony obraz Chin. Dużo mówią o kulturze, a bardzo mało o tym, co się naprawdę dzieje w Chinach. Między innymi o tej walce frakcyjnej na szczytach władzy, o aresztowaniach, o walce z chrześcijaństwem, o ogromnych wzroście represji i tak dalej. Także na tym polu kulturalnym i akademickim w Polsce widać dużo wpływów, czego przykład jest chociażby rosnąca wpływy w Polsce i powstające coraz to nowe instytuty Konfucjusza. To dzieje się w tym momencie, kiedy już coraz więcej państw zachodnich, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, uważają, że jest to po prostu agentura chińska i są to instytucje bardzo niebezpieczne i powinny być wyprowadzone z uczelni zachodnich.
Niebezpieczny jest ten chiński smog. Bardzo serdecznie dziękuję z dalekiego Tajwanu dla Radia Wnet, pani Hanna Shen. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ja także dziękuję, do usłyszenia.